Raport literacki. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym raporcie literackim. Katarzyna Grzyb,
Anna Torchan
i Jakub Ruźniak.
Lato rozpoczęło się na dobre i my na dobre rozpoczęliśmy czytanie lektur. Coraz więcej czasu, nie wiem jak to jest u Was, macie dużo czasu na to, żeby pochłonąć kolejne książki?
Nie.
Ale jednak znajdujecie ten czas i ja również ten czas znalazłam. I mamy dzisiaj dla Was kilka perełek, które udało nam się wyciągnąć z gąszcza innych lektur, bo jest ich coraz więcej. I tak oto, Anno, powiedz, co ty dla nas dzisiaj przygotowałaś? Co masz ciekawego?
Przeczytałam książkę o jednym z najbardziej chyba zasłużonych agentów II wojny światowej. Jest to książka Andrzeja Brzezickiego, Czerniawski Polak, który oszukał Hitlera.
Czyli takie mocne tło historyczne będziemy tutaj.
Tak, tutaj druga wojna światowa. Przyznam szczerze, że książek właśnie w tym klimacie, w klimacie II wojny światowej, nie lubię, bo dla mnie są zbyt patetyczne. To jest takie pisanie o tym, jak Polacy bardzo ucierpieli w tej II wojnie światowej, ale jakoś unika się pisania o takich, powiedziałabym to, spryciarzach. I ta książka właśnie o takim spryciarzu opowiada. Czyta się to
ale
naprawdę
w takim pozytywnym sensie
spryciarza. Tak, zastanawiam się, czy to była postać pozytywna, czy negatywna.
W moim odczuciu pozytywna. Chociaż wiadomo, wszystkie chwyty dozwolone, jak to mówią, na wojnie. Jest to dosyć barwna postać, chociaż początek nie do końca jakby zapowiada, że to będzie ciekawa postać, ale jednak z czasem to się wszystko rozwija w bardzo fajnym kierunku. I powiem szczerze, że to jest właśnie jedna z niewielu książek w tym klimacie, która mi przypadła do gustu. Więc myślę, że no, książka jest warta polecenia, szczególnie dla tych, którzy tym okresem historycznym się interesują albo szukają jakichś ciekawych wiadomości na temat charakterystycznych postaci w polskiej historii.
Ale powiedz, to jest bardziej taka książka historyczna, taka udokumentowana, czy to jest utrzymane, nie wiem, w konwencji jakiejś takiej książki sensacyjnej? No bo skoro Polak, który oszukał Hitlera, to tak można się spodziewać.
Że tu jest więcej domniemań niż faktów.
Autor tej książki jest historykiem, więc taka powieść sensacyjna, znaczy klimat sensacyjny tam troszeczkę jest.
Tak można to czytać.
Tak można to czytać, ale jednak no, bardzo mocno opiera się na historii, na tym, co rzeczywiście się wydarzyło, na jakichś wspomnieniach świadków tych czasów, czy ludzi, którzy z Czerniawskim mieli jakiś kontakt.
Czerniawski był jakimś oficerem? Jak on był powiązany z Hitlerem?
On był jednym ze szpiegów, który działał, o ile dobrze pamiętam, we Francji. Francja, jak wiemy, była okupowana przez Niemców i to
kto
tak.
Kto nie był?
No kto nie był, ale Francja akurat, no tu jest silna kooperacja. No i tak jakoś do Hitlera dotarł. Nie chcę też zdradzać wszystkiego, bo też w naszej audycji nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zachęcić i no myślę, że ta książka jest warta przeczytania.
Nie ocenia?
Nie. To jest takie bardziej faktograficzne, powiedziałabym.
W ten sposób. Bo tak jak mówiłaś o książkach, które opisują drugą wojnę światową, to rzeczywiście jest sporo takich lektur, które stawiają nas Polaków w pozycji pokrzywdzonych. No oczywiście, no, nie da się ukryć, że byliśmy pokrzywdzeni, ale jednak trzeba też spojrzeć z tej z drugiej strony. Nie da się tak nie oceniać w ogóle, ale trzeba też spojrzeć takim chłodniejszym okiem na to wszystko.
Dokładnie tak.
I nie patrzeć tylko na suche fakty. No i jednak lektura ma wciągnąć czytelnika.
Oczywiście i ta rzeczywiście wciąga. I właśnie najbardziej podoba mi się to, że ona jest skupiona jakby na jednej postaci, która odegrała dość sporą rolę w tej II wojnie światowej. I myślę, że takich książek poświęconych właśnie jakimś pojedynczym jednostkom jest wciąż za mało, bo no, historia to nie tylko wydarzenia, ale no przede wszystkim ludzie.
Ale tytuł, przyznacie, że ma taki dość sensacyjny. Przyciąga wzrok. I tak we mnie już taką nutkę niepewności, że tutaj tytuł będzie najfajniejszy w tej książce.
Ja też już mam takie pytanie, jak on oszukał tego Hitlera?
No właśnie.
Taki... A to już wiecie, to już musicie doczytać sobie.
Nie zdradzisz tego.
No oczywiście, że nie.
Ania nie zdradzi nam, co było dalej
w książce.
Oczywiście,
że nie. No to trzeba sięgnąć i przeczytać.
Kuba, a może nam ty zdradzisz, co w twojej książce ciekawego co cię zaintrygowało, albo a może nie zaintrygowało, może jednak coś chciałbyś powiedzieć, co ci się nie spodobało w książce?
To ja może tak od początku tutaj powiem, co ja tutaj mam przed sobą. To jest książka, najnowsza książka Mikołaja Grynberga, Księga Wyjścia. To są takie rozmowy z Żydami, którzy uciekli z Polski, wyjechali, może tak lepiej powiedzieć, wyjechali z Polski w 68 roku, w marcu. I te rozmowy są właśnie takim zapisem ich wspomnień, to trochę. Tak notabene jeszcze dodam, że Grynberg, poprzednie książki Grynberga, czyli Oskarżam Auschwitz i Ocaleni z XX wieku, też dotyczą tematyki żydowskiej i też są taką właśnie rozmową ze świadkami tej historii. I jeżeli chodzi o same te rozmowy, one mają taką specyficzną formę, że wydaje się nam, czytelnikom, że słyszymy taką rozmowę, żywą rozmowę, że tam takiej tej autoryzacji, korekty było rzeczywiście jak najmniej. Często pytania samego Grynberga są niedokończone, widać, że rozmówcy mu się wcinają, czasem są po prostu, widać, że jest zawieszone, gdzieś tam jest jakaś pauza. I jego rozmówcy dalej jakby tłumaczą mu pewne rzeczy, pewne kwestie, czemu musieli wyjechać, dlaczego tak, jeszcze, oczywiście to się przeplata jeszcze z wątkami II wojny światowej, no bo prawda, jak są rodziny żydowskie, no to jeżeli jest młody w 68 roku Żyd, dajmy na to 20-letni, no to jego rodzice siłą rzeczy przeżyli okupację, tak, hitlerowską. I teraz jeszcze są wspomnienia z czasów wojny tych rodziców. I to się wszystko nakłada na siebie. I jakby przekaz tego jest dosyć ciekawy, ciekawa historia z tego wypływa, ale pewna niedogodność, jaką miałem w czytaniu tej książki, była taka, że tych rozmów jest dosyć sporo. Blisko 20 rozmów, chyba ponad nawet 20 rozmów. I po prostu te historie są do siebie dosyć podobne. One oczywiście nie są takie same, ale jeżeli się tak spojrzy na to, dlaczego ci ludzie wyjechali, te przyczyny są często bardzo prozaiczne w każdym wypadku. I to jakby nakładając się na siebie, jak się czyta te rozmowy, rozmowa po rozmowie, to wydaje się trochę nudne. Trochę.
Trochę nudne, a dlaczego?
Ale to mówię, to dopiero jeżeli się przeczyta, nie wiem, 10 rozmów z rzędu. Aha. To już sobie myślisz przy 11, no już gdzieś to czytałem, tak?
Ale to oznacza, że te wspomnienia są podobne, tak?
Podobne, ale mimo wszystko ta książka ma coś takiego, że jak odłożyłem ją tam, nie wiem, na miesiąc ją odłożyłem, gdzieś byłem w połowie i odłożyłem ją na półkę, to miała w sobie coś takiego, że intrygowało mnie jednak, co ci rozmówcy dalej powiedzą. Mimo tego, że miałem wrażenie, że jest to książka trochę jednak nudna i ci rozmówcy mówią ciągle to samo, chociaż mówią to praktycznie co innego, ale tak mniej więcej mówią to samo i te przyczyny są podobne, to jednak ta książka ma w sobie coś intrygującego, że chce się do niej zajrzeć po prostu.
Ale no widzisz, to dowodzi teorii, że nie każdą książkę trzeba czytać od deski do deski. Czasami trzeba przyjąć inną technikę czytania, tak jak ty tutaj wspomniałeś.
Trzeba sobie zrobić przerwę.
Tak. Przeczytasz, nie wiem, 50-100 stron, odpoczywasz od niej, bo jest za ciężka, bo tyle materiału, tyle wiedzy ci wystarczy na chwilę obecną i musisz jeszcze do niej, nie wiem jak to określić, poczekać, musisz ją przetrawić,
tak,
tę treść,
szczególnie,
którą do tej pory przyjąłeś.
Szczególnie, że forma tej książki jakby pomaga takiemu czytaniu, no bo te rozmowy są od siebie niezależne, tak? Mhm. Właściwie można powiedzieć, że mogę sobie wziąć rozmowę z końca książki albo z początku i czytać w dowolnej kolejności. I to jakby nie wpływa na narrację, tak? Oczywiście jak się czyta po kolei, no to to jest najlepiej, bo to różne kwestie są po kolei w tych rozmowach wyjaśniane. No ale mówię, książka może nie należy do najlżejszych tematycznie, ale rzeczywiście jest ciekawa i intrygująca.
Książka, która nie należy do najlżejszych, ale warto ją przeczytać z pewnością.
Tak. Albo chociażby zajrzeć, żeby się zaznajomić
z tematem. Nawet kilka tych rozmów można przeczytać.
Tak. Więc ja polecam. Mikołaj Grynberg, Księga Wyjścia.
Więc za nami taka książka nie lekka, ale lekka będzie przerwa muzyczna, z pewnością. Powracamy po krótkiej przerwie. Powracamy do tematu też nielekkiego i do książki, która wywarła na mnie duże wrażenie. I nie mogę o niej zapomnieć. Książka Leleczki z Kazańców, Lindy Polman. Książka niezrozumiała. Nie tyle może książka, co kobiety, które są opisane w tej książce. Ich decyzje, może tak. Jednym zdaniem można powiedzieć, że ta książka opowiada o kobietach, które zdecydowały się na związek z mężczyznami skazanymi na śmierć. Holenderska dziennikarka, bo ona jest autorką tej książki, przenika do tego świata, bo ona żyje z tymi kobietami, rozmawia z nimi, nawet przyjeżdża razem z nimi do tego więzienia. I książka zaczyna się sceną, w której mamy uroczystość zaślubin. Kobieta, która zdecydowała się na ślub z skazanym na śmierć, podąża do ołtarza, jest pięknie ubrana, jest pięknie uczesana, jest oczywiście pełno gości, wszystko jest przygotowane, bo później też będzie przyjęcie. Niestety wybranka nie ma, bo skazani na śmierć nie mogą opuszczać więzienia. I to wcześniej nazywało się to ślubem z rękawiczką, bo wcześniej rzeczywiście było tak, że ta rękawiczka była położona na ołtarzu i to było takie symboliczne, że ten mężczyzna tam jest.
Teraz... A jaka rękawiczka?
Zwykła bawełniana rękawiczka.
I to był symbol tego pana młodego.
Tak. Tutaj ślub z partnerem, który nie może być obecny na uroczystości, na przykład dlatego, że pełni służbę wojskową w innym kraju lub siedzi w celi śmierci. Ślub ten odbywa się z rękawiczką, per procura. Tak to się nazywa. A teraz już nawet nie ma tej rękawiczki, tylko jest zastępca, tak bym to powiedziała, bo to jest pełnomocnik. Pełnomocnik, który po prostu zastępuje mężczyznę, który jest skazany na śmierć. A jak to wszystko się zaczyna? Bo ten proces jest też bardzo interesujący. Jak do tego dochodzi, że te kobiety zakochują się w mężczyznach? Bo jeżeli ktoś jest skazany na śmierć, to on popełnił takie czyny w swoim życiu, że można by było go śmiało określić bestią. Tutaj akurat są opisane historie kobiet z Teksasu. Nie kobiet z Teksasu, tylko więźniów z Teksasu, bo w Teksasie kara śmierci jest dozwolona. W ogóle w 31 z 50 stanów USA kara śmierci jest dozwolona, czyli sporo. I tu też opisane jest takie zderzenie kultur, bo z jednej strony mamy kulturę amerykańską, Teksasu, gdzie ta kara śmierci jest postrzegana jako uwolnienie Amerykanów, uwolnienie środowiska od bestii, od przestępców. A z drugiej strony mamy podejście europejskie, że kara śmierci to jest relikt średniowiecza, że powinno się od tego odchodzić, że tego w ogóle nie powinno być. I to też jest ciekawie pokazane, bo oczywiście autorka tej książki jest Holenderką, jest Europejką, ale ona nie ocenia. To jest reportaż bardzo rzetelnie napisany, tu nie ma żadnego oceniania. Jest tylko opisana taka sytuacja, kiedy reporterka razem z tą kobietą, która, Chester, ta kobieta miała na imię, Chester, która zmierzała do swojego wybranka, do więzienia na wizytę, w autobusie spotkały robotników. No i ci robotnicy zaczęli je tam podrywać, flirtować razem z nimi. No i one powiedziały, że no niestety są już zajęte. I ta jedna powiedziała, że jej wybrankiem jest skazany na śmierć. Na co ci robotnicy zareagowali tak bardzo oschle, bardzo wręcz agresywnie, że powinna zakochać się w mężczyźnie, który płaci podatki, który nie żeruje na państwie, tylko jest uczciwym człowiekiem, a nie właśnie siedzi w więzieniu i najprawdopodobniej słusznie. No i właśnie mamy taką konfrontację tego europejskiego spojrzenia na karę śmierci i amerykańskiego.
Wracając jeszcze do tego wątku o ślubie z rękawiczką, o którym opowiadałaś, to przypomniało mi się, że nie wiem, na ile to jest prawdziwe, na ile to jest po prostu wymysł reżyserów tureckich seriali, ale ślub sułtana Sulejmana z jego kochanką Hyrem odbywał się też jakby za pomocą pośredników, to znaczy nie było żadnego z małżonków przed imamem, tylko byli ich zastępcy, więc no
tutaj
to
jest
jakaś
podobna sytuacja. To jest bardzo ciekawe. Też nie potrafię sobie tego wyobrazić, bo w Teksasie, jeżeli mieszkańcy wiedzą, że będzie egzekucja, i to jest takie święto. Tutaj nawet na początku autorka przywołuje dzień egzekucji i w tym samym dniu miała być egzekucja człowieka i równocześnie w tym samym czasie miało być otwarcie wielkiego hipermarketu. I też oczywiście różne promocje i tak dalej. Oczywiście większość mieszkańców wybrała tę egzekucję i to jest święto. Dlaczego tak mówię? Oczywiście dla mnie to jest antonim, święto i egzekucja, ale ci ludzie tak to traktują. Dzieci biegają z chorągiewkami, na których są napisy popierające karę śmierci. Ludzie sobie robią grilla. Kobiety się spotykają, ciasta, nieciasta. No, biesiada, gdzie za chwilę ma być skazany człowiek. Znaczy skazany już jest, za chwilę
wykona się wyrok.
Wykona się wyrok, tak.
A to jest straszne, naprawdę. Nie potrafię sobie czegoś takiego wyobrazić na przykład w Polsce. W Polsce to byłby raczej dzień taki, może nie za dumę, ale byłby jeden z poważniejszych dni w roku.
No właśnie, mamy XXI wiek, a takie rzeczy się dzieją, tak?
To znaczy, myślę, że w Polsce to taki dzień to byłby dniem protestów i protesty, protesty zagłuszyłyby te egzekucje. Ale no naprawdę, to, że ludzie może nie świętują, ale no nie wiem, odpoczywają, to coś takiego jak u nas majówka.
Tak, 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 tak.
Taka majówka co jakiś czas.
Ale myślę, że na pewno znaleźliby się coś ludzie, którzy by świętowali.
Z pewnością, tak jak ci robotnicy, tak, którzy twierdzą, że kobiety nie powinny się zakochiwać w takich osobach, że powinny sobie poszukać uczciwych mężczyzn, którzy uczciwie płacą podatki, a nie jedzą jeszcze za podatki osób, które uczciwie zarabiają i uczciwie pracują. Ale to nie jest jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła w tej książce. Czym wam się kojarzy takie słowo murderabilia? Takie pierwsze skojarzenie. Powiem wam o swoim, bo mi pierwsze, co wpadło do głowy, może to takie trochę naiwne, ale murderabilia, że to jakaś taka impreza jak juwenalia, coś takiego.
Tak, ja nie wiem, mi po brzmieniu kojarzy się raczej z jakimś zaburzeniem psychicznym.
Mhm.
Ja bym to skojarzył ze słowem imponderabilia, czy jakieś ważne rzeczy, o, coś takiego.
I twoje skojarzenie byłoby najbliższe, chociaż czy to ważne rzeczy, nie wiem. Bo murderabilia to pamiątki po skazanych na śmierć. I wśród tych pamiątek są na przykład kosmyki włosów, jakieś bransoletki, koszulki. I są osoby, które takie rzeczy zbierają. Mają całe kolekcje tego wszystkiego.
Są takie osoby nadal?
Są takie osoby, tak, o ile wierzyć Lindzie Polman, ale ja jej wierzę.
Bo ja słyszałem kiedyś, jak wieszano różne osoby, to brano te stryczki, na których ludzie byli wieszani i to miało przynosić szczęście. To były takie amulety.
No komuś to najwyraźniej nie przyniosło szczęścia.
Ja kiedyś słyszałem chyba, jak wieszano chyba podczas wojny jakichś Niemców, chyba pod koniec wojny, to właśnie ludzie się zbiegali i czekali, aż zdejmą tego wisielca i ten sznur cały między siebie dzielili, żeby zdobyć cząstkę tego sznura i podzielić go na różne cząstki, żeby były jako takie, nie wiem, amulety, czy jak to tak inaczej nazwać.
Ludzie to mają pomysły.
A jak myślicie?
Ludzie są zabobonni po prostu i przesądni.
W ogóle z tego, co zauważyłam, to tutaj życie takiego skazanego na śmierć polega na tym, że on żyje tym, on wie, że będzie...
Czy on ma życie w ogóle?
No właśnie ma życie. Jego życie polega na tym, żeby odraczać jak najdłużej wyrok śmierci. Na tym polega jego życie, bo on wie, że i tak będzie skazany, bo bardzo mało jest takich przypadków, naprawdę nieliczne, że ktoś, kto był skazany na śmierć, został uniewinniony. I niektórzy, większość z tych więźniów zdaje sobie z tego sprawę, że oni już nie wyjdą z tej celi żywi. Ale chcą jednak jak najdłużej pozostać wśród żywych.
Kto by nie chciał.
Ciekawe jest też to, jak myślicie, co więzień taki przed egzekucją dostaje do jedzenia. Jak wygląda ostatni posiłek?
Ja się, szczerze mówiąc, nigdy nad tym nie zastanawiałem, ale mam nadzieję, że rozwiejesz jakieś
moje... Ja myślę, że to musi być jakiś najlepszy posiłek w życiu.
No właśnie nie. No właśnie nie, to nie jest najlepszy posiłek. Z tego, co pamiętam, to tam była brzoskwinia.
O.
Jeszcze jeden owoc i teraz nie mogę akurat znaleźć tego fragmentu, ale to był taki posiłek, że w życiu mi się nie spodziewała, że coś takiego. Ja bym też tak powiedziała, że skoro ostatni, to jak to musi być taka wieczerza. To musi być i coś dobrego do picia, i do jedzenia, i deser,
no,
i tak
ale
dalej.
Wiesz, tak z pragmatycznego punktu widzenia, czemu inwestować w kogoś, kto i tak za godzinę umrze? No,
po co
zamawiać najlepszego kucharza
w
kraju?
W nocy.
Ale żeby chociaż przez chwilę miał takie wrażenie, że no jednak coś ale wiesz, z tego życia ma. Tak.
W sumie gościu został skazany na śmierć. No bo zrobił coś okropnego, raczej nie skazują na śmierć,
no tak,
bo upadł batonik.
Ale czy więc... nie chciałbyś, nie wiem, dzień przed śmiercią po prostu przeżyć czegoś niesamowitego? Na pewno byś chciał, także no, myślę, że stąd nasze skojarzenia, że jednak mimo, tak, że tak, człowiek tak, jest tak. zamknięty w tej celi, to chociaż ten posiłek ostatni będzie miał najlepszy.
Bo są też takie pytania, czasami sobie zadajemy, co byś zrobił, gdyby zostało ci, nie wiem, 2 miesiące życia, o. Co byś zrobił? Byś zjadł brzoskwinię i jabłko?
Nic bym pewnie nie zrobił, bo pewnie bym o tym nie wiedział.
Ale gdybyś wiedział, Gdybyś wiedział w ten sposób, Jakubie, tłumaczę ci w ten sposób, że gdybyś miał 2 miesiące, na pewno byś nie posiłkował się tylko, nie wiem, jakimś tam fast foodem. Tylko byś sobie pozwolił na coś dobrego, bo pieniądze by ci za 2 miesiące nie były potrzebne, więc nie musisz na tym oszczędzać.
Możesz zaszaleć.
Jak to pisała Szymborska, tyle o nas wiadomo, ile nas sprawdzono, więc jakby mnie nikt nigdy takiego czegoś nie powiedział, więc nie wiem.
Życzę ci, żeby nikt ci czegoś takiego nie oznajmił. Więc książka z każdą kolejną stroną zaskakuje. Może dlatego, że opisuje tak inną kulturę niż nasza. Może dlatego dla mnie to był taki szok i do tej pory. I może też dlatego, że jestem kobietą i nie wyobrażam sobie takiej więzi z osobą, która zrobiła tyle złego. Bo można zbudować więź listownie, w porządku, tylko nie wiem, jakoś tak cały czas mam w głowie, że jednak skazany na śmierć nie jest skazany za jakieś tam małe rzeczy w ten sposób.
Ale jeszcze to chyba trzeba by doprecyzować, że te kobiety, które są opisane w tej książce, tak jak mówisz, one się w tych mężczyznach nie zakochały przed ich oskarżeniem, tylko one się w nich zakochały już jak ci mężczyźni byli w więzieniu, prawda?
Tak. Masz, Kuba, rację. Warto wspomnieć o tym, że one dołączyły do programu Amnesty International, który, żeby więźniom pomóc w, nie wiem jak to określić, w tych trudnych dniach, które przybliżają ich do śmierci, żeby prowadzili korespondencję. I każdy może się zgłosić, żeby prowadzić korespondencję z takim człowiekiem. I właśnie między innymi Chester zgłosiła się do tego. Była też kobieta, która miała męża, która miała dzieci, ale też pomyślała, że a czemu nie? Zawsze to mogę w ten sposób komuś pomóc. I tutaj psychologowie też tak to opisują reakcje tych kobiet, że kobiety spełniają się wtedy jako takie, które ratują komuś nie życie, ale takie wybawczynie, w ten sposób. Że są takimi opiekunkami, że ten człowiek już nie ma nikogo oprócz nich. W ten sposób tak sobie na to reagują. No i te listy, bo tutaj też jest ukazana korespondencja. I jak ja czytam te listy, to nie czuję tej więzi, która jest między nimi. To są bardzo takie prozaiczne tematy, bardzo proste. I są, ja czytałam inne listy też osób, które były w sobie zakochane i prowadziły korespondencję, nie wiem, na przykład listy Osieckiej i Przybory. To tam, to po prostu ta miłość się wylewała. I oni też rzadko się widywali, ale jakoś tak było czuć tę więź. A tutaj są takie proste tematy, proste przekazy i nie ma jakichś tam słów wielkich. A jednak mimo to ta więź jest na tyle głęboka, że kobiety są w stanie...
No ale weźmy też pod uwagę, że Osiecka i Przybora, no to jednak poeci.
Nie, oczywiście, że tak. Oczywiście, no to tutaj mamy zupełnie inny język. Ale też czasami, też nie trzeba wielkich słów, bo tutaj też nie oczekiwałam, żeby tutaj co drugie zdanie zawierało sformułowanie kocham cię, ale musicie po prostu to przeczytać i sami ocenić. Wyrobić sobie opinię na ten temat, bo dla mnie to jest niezrozumiałe, po prostu.
No to ja czuję się zachęcony. Nie wiem, Aniu, jak ty?
Ja chyba też. Temat wydaje się niezbyt lekki, trochę może nawet kontrowersyjny, ale myślę, że bardzo ciekawy.
Warty zgłębienia, na pewno.
Z pewnością.
Więc my z tą myślą chyba was już zostawimy.
Tak, będziemy poszukiwać kolejnych interesujących, inspirujących lektur, ale też takich, które burzą nasz spokój w głowie, bo chyba te dzisiejsze lektury tak nie są takie przyjemne. Trochę burzą taki spokój wewnętrzny.
No na pewno.
Trochę.
Nie wiem, jak myślicie.
Trochę.
Moja zburzyła mój wewnętrzny spokój i ja nie potrafię o niej zapomnieć. W takim razie na dzisiaj to już wszystko. Dzisiaj się już z wami żegnamy. Do usłyszenia za tydzień. Katarzyna Grzyb,
Anna Tarchan
i Jakub Ruźniak.
Raport literacki.